Państwa i naszym gościem jest Kasia Kuś, dietetyk, autorka strony Brzuchomechanika. Witaj serdecznie, Kasiu.
Dzień dobry, witam Cię, Franku, i witam wszystkich serdecznie.
Od kilku lat mówimy o zespole jelita drażliwego, czyli o chorobie, o której jeszcze kilkanaście lat temu w ogóle nie mówiliśmy albo pojawiała się sporadycznie. Teraz okazuje się, że według niektórych danych nawet 4% społeczeństwa cierpi właśnie na tę dolegliwość. O czym tak naprawdę mówimy? Bo wielokrotnie ktoś opowiada, że ja mam IBS, a jak wiemy, jeden IBS drugiemu IBS-owi nierówny. Często sami siebie diagnozujemy, albo często w ogóle siebie nie diagnozujemy. Jak to jest w praktyce?
Faktycznie tak jest, że zespół jelita drażliwego, czyli ten IBS, jak to popularnie mówimy, jest bardzo częsty. Ja mam nawet takie informacje, że jest więcej chorych osób w Polsce. Mówi się o 11%, natomiast mnóstwo osób jest niezdiagnozowanych, ponieważ po prostu nie zgłasza się do lekarza, bo najwyraźniej po prostu
ja
się
tak mam. Albo aha. No,
tematy związane z wypróżnianiem, z wzdęciami, z jakimiś takimi zaburzeniami dotyczącymi wypróżniania są nieco wstydliwe i nie każdy po prostu idzie do lekarza, żeby się przyznać, że to czy tamto mu się dzieje, albo po prostu uważa, że tak musi być, albo coś zjadł, coś mu zaszkodziło i tak dalej. To też jakby jest związane z faktem, że tak jak powiedziałeś, do pewnego czasu nie uznawano w ogóle IBS-u za chorobę. Był to wymysł, było to nazywane nerwicą jelit, było to troszkę bagatelizowane przez lekarzy na zasadzie, no to proszę nie jeść cukru, nie pić mleka i przejdzie, albo proszę się nie stresować, oraz oczywiście moja ulubiona pseudodiagnoza, taka pani uroda. Niestety to się zdarza do dziś, ale już myślę, że coraz mniej. Natomiast od jakiegoś czasu wiemy, że IBS jest już jednostką chorobową, ma swój numer. Jest to zespół objawów, dlatego nie jest aż tak bardzo łatwy do zdiagnozowania. Na szczęście wiemy już, jak zdiagnozować według kryteriów. Są pewne kryteria, tak zwane kryteria rzymskie, numer 4, które nam mówią o tym, że jeżeli boli nas brzuch często, minimum jeden dzień w tygodniu i trwa to przez ostatnie 3 miesiące minimum i jeszcze do tego dochodzą nam właśnie problemy związane z wypróżnianiem, to możemy mówić o IBS-ie. Czyli jakby kryteria są dość jasne, natomiast pacjenci najczęściej mają do tego dodatkowe problemy, czyli nie tylko to, że jest jakiś problem w toalecie, ale problemy różnego rodzaju też, na przykład zaburzenia nastroju, na przykład nietolerancje różnego rodzaju produktów. Dlatego też sama diagnoza, samo rozpoznanie to jest w zasadzie tylko pierwszy krok. My musimy potem drążyć dalej i dopasować leczenie, dopasować dietę do danego przypadku i do danej osoby. Nie jest to takie proste. Oraz jeszcze dodam, że bardzo często bez dodatkowych badań okazuje się, że oprócz IBS-u no, kryją się pod tymi objawami dodatkowe choroby, choroby współistniejące albo SIBO, czyli rozrost bakterii w jelicie cienkim. I wtedy nasze postępowanie też musi być inne niż w takim stricte typowo IBS-ie.
Czyli tak naprawdę z tego, co mówisz, można wyciągnąć wniosek, że jednak lepiej nie diagnozować się samemu, tak samo lepiej się samemu nie leczyć, ale zanim dojdziemy do tego leczenia, to znamy przyczyny z zespołu jelita drażliwego, z czego to się bierze? Czy to są pewne uwarunkowania genetyczne?
To jest bardzo dobre pytanie.
Nikt nie wie.
Nazywa się IBS takim zaburzeniem układu pokarmowego z wieloczynnikową patofizjologią, czyli jakby zastrzegamy sobie tutaj, że tych możliwości, może nie tyle możliwości, co przyczyn IBS-u jest dużo. I jeszcze do niedawna o tym się nie mówiło, natomiast teraz wiemy, że bardzo wielką rolę w patofizjologii odgrywa właśnie mikrobiota jelitowa. Czyli tutaj zaburzenia tej mikrobioty, zaburzenia w ilości, różnorodności w składzie naszych mikroorganizmów są bardzo ważne. Zwykle, gdy bada się mikrobiotę osób chorych na IBS i porównuje się to do osób zdrowych, okazuje się, że ta ich mikrobiota wygląda zupełnie inaczej. Zwykle jest tam mniej bakterii laktobacillusów, bifidobakterium, więcej jest bakterii takich bardziej patogennych. Są też zmniejszone ilości właśnie tych korzystnych bakterii, więc to jest taka pierwsza rzecz. No, te zaburzenia mikrobioty jelitowej, czyli dysbioza, no, na to troszeczkę pracujemy sami, ponieważ jest to przede wszystkim nieodpowiednie odżywianie, to o czym bardzo często mówimy, czyli na przykład jedzenie za małej ilości błonnika, czy taka uboga dieta, żywność, która jest przetworzona, żywność konserwowana, no i tak dalej, i tak dalej. Ale również infekcje. Można niestety nabyć w cudzysłowiu IBS po infekcji wirusowej. Jest to dość częste, potocznie mówiąc zakażenie na przykład salmonellą, gdy zjemy lody na przykład, zaszkodzą nam, tak? I za tydzień, dwa, trzy okazuje się, że nasz płaski brzuszek nie jest już taki płaski, jak był wcześniej i mimo wprowadzenia jakichś ograniczeń w diecie nie ustępuje. No i oczywiście nadużywanie leków, antybiotyków, leków przeciwbólowych, to również wpływa na naszą mikrobiotę, więc to jest jedna kwestia. Jest też taka sprawa jak nadwrażliwość trzewna czy wisceralna. Osoby z IBS-em zwykle inaczej reagują na bodźce, tutaj w obrębie układu pokarmowego, w obrębie brzucha po prostu, niż osoby zdrowe. Bardziej odczuwają, nawet mówią, że czują, że coś tam się przesuwa, czy uciska ich coś bardziej niż zdrowych ludzi. Oczywiście nasz układ nerwowy, nasz ośrodkowy układ nerwowy, tutaj to połączenie pomiędzy mikrobiotą a tym układem, wiemy, że jest i wiemy, że wpływa na to, jak tworzy się IBS i jak pojawiają się te objawy, więc to jest również bardzo ważne. A to z kolei, oprócz tych wszystkich czynników, o których wspomniałam, może wywodzić się też, tak jak wspomniałeś, genetycznie też, ale też z naszego dzieciństwa, czy z wszystkiego tego, co przeżywamy. Jeżeli byliśmy na przykład jako dzieci poddani jakimś traumom, typu na przykład rodzice byli alkoholikami, tak? Jesteśmy DDA, czy przeżyliśmy inne traumy, przemoc, jeżeli żyjemy w ciągłym stresie, to również wszystko ma wpływ, to się przekłada również na zaburzenia natury psychicznej i z kolei właśnie na powstanie IBS-u. Także jest tego sporo i żeby doprowadzić do dobrego samopoczucia czy do poprawy samopoczucia w IBS-ie, naprawdę trzeba się zająć wszystkim, jakkolwiek to brzmi, ale trzeba podejść do tematu naprawdę wielotorowo, nie skupiać się tylko na jednej rzeczy typu właśnie to, co mówiłam, odstawić cukier i mleko będzie ok, jakby nie tędy droga. Mm-hmm.
A czy jeżeli podejmiemy leczenie, to jak wygląda skuteczność takiego leczenia? Czy możemy wyleczyć się całkowicie, także możemy zapomnieć zupełnie o tych wszystkich objawach i o tych wszystkich niedogodnościach związanych z IBS-em?
Tutaj muszę odpowiedzieć ulubioną odpowiedzią dietetyków, mianowicie to zależy.
Od czego?
Naprawdę zależy od danej osoby, zależy od tego, czy uda nam się dotrzeć do tej przyczyny, czy uda nam się tą przyczyną zająć, czy uda nam się wpłynąć u danej osoby na sposób jej żywienia, na sposób jej życia, typu na przykład relaks, na to, czy ma aktywność fizyczną na co dzień, czy jej nie ma. I na to, czy są jakieś inne czynniki, które by uniemożliwiały, że tak powiem, zdrowienie. Więc jest to bardzo złożony temat. Kwestia diety, kwestia odżywiania. Jest taka dieta specjalna stworzona właśnie pod IBS. Twórcami tej diety są naukowcy z Uniwersytetu Australijskiego Monash. Oni deklarują, że po przejściu tej diety 75% osób ma ogromną poprawę lub wręcz redukcję wszystkich objawów. Sama dieta, tak jak mówiłam, nie bardzo, inne czynniki również. Dużo osób chwali sobie na przykład wprowadzenie terapii wisceralnej u fizjoterapeuty, która właśnie tą nadwrażliwość trzewną im troszkę niweluje. Dużo osób chwali sobie również wyciszenie, medytacja, yoga. Tu są specjalne pozycje, specjalne asany, które też te wzdęcia i bóle brzucha redukują. No i taki styl życia, który jest bardziej przyjazny naszej mikrobiocie niż nam, czyli na przykład niezarywanie nocy, tak, wprowadzenie takiej stałej aktywności fizycznej, jak najbardziej to, plus dobrze dobrana suplementacja, łącznie z probiotykoterapią. Są probiotyki, to znaczy może są szczepy bakterii, które są mocno przebadane w tym kierunku właśnie redukcji objawów IBS-u. To jest na przykład Lactobacillus plantarum. Faktycznie u wielu osób, szczególnie z typem IBS-u biegunkowym, są zmiany ogromne, ogromne oczywiście na korzyść. Także ogólnie mówiąc, dużo da się zrobić, bardzo dużo da się zrobić, no natomiast warto działać.
Czyli reasumując, odpowiednia diagnoza, obserwowanie siebie, no i znów wracamy do tych podstawowych wartości, którymi powinniśmy się kierować, niezależnie od tego, czy mamy IBS, czy u siebie podejrzewamy, czy nie. Czyli najzwyczajniej ruch, spokój, odpowiednia dieta, i dzięki temu będziemy mogli uchronić się przed wieloma przykrymi skutkami. No i też przed samym zespołem jelita drażliwego.
Zawsze takie dbanie o naszą mikrobiotę, o nasze mikroorganizmy, szeroko ujęte, jest korzystne dla nas jak najbardziej. Natomiast jeżeli już mamy IBS, to bardzo bym polecała ze specjalistą, z lekarzem, który się zna na mikrobiocie, albo z dietetykiem, bo jednak teraz dietetycy mają wiedzę dużą na ten temat, dietetycy kliniczni. Więc warto omówić swoje objawy, warto wykonać takie podstawowe badania, oczywiście morfologię, ale też badania, które wykluczą nam chociażby celiakię i które sprawdzą, czy nie mamy chorób zapalnych. One też mogą się rozwijać, że tak powiem, cichaczem. Jeżeli wykluczymy takie bardziej poważne choroby, to wtedy warto działać, wprowadzić dietę, wprowadzić suplementację, zająć się swoim stylem życia, jeżeli się da, minimalizować stres albo radzić sobie ze stresem. Tak jak mówiłam, na pewno jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Z moich doświadczeń i moich pacjentów wynika, że jakość życia przy dobrym działaniu poprawia się bardzo. To jest kilkadziesiąt procent, 90%. No, zależy oczywiście, natomiast można żyć spokojnie, można żyć bez objawów.
Siakuś, dietetyk, autorka strony Brzuchomechanika, była Państwa i naszym gościem. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.